abyśmy dzisiaj powrócili do przypowieści Jezusa i słuchali się słowa naszego Pana, słuchali się w to, co On ma dzisiaj do powiedzenia. Jaką to prawdę Jezus chce przed nami dzisiaj słowić. Wiecie, tak rzeczywiście, czytając przypowieści, kiedy się nad nimi dłużej zatrzymamy i próbujemy je nie tylko przeczytać i polecieć dalej, ale naprawdę zacząć rozważać to, co Jezus czego nauczał, możemy zauważyć, że naprawdę są wyjątkowe. Naprawdę są niezwykłe. Niosą naprawdę piękne treści ze sobą. I jeszcze to jest piękniejsze, że pochodzą z ust samego Pana Jezusa Chrystusa. Z Jego ust. Mimo, że to są czasami dwa, trzy zdania, to zawierają w sobie naprawdę wiele, wiele treści, wiele niezwykłej nauki, ale też stawiają przed słuchaczami pewne wyzwania. Nie tylko piękne treści, ale również wyzwania, dlatego że to właśnie przypowieści, czyli te parabole, ukazują czy odsłaniają pewną rzeczywistość na temat Królestwa Bożego. Aleluja! Czyż tak nie jest? Co byśmy wiedzieli na temat Królestwa Bożego, gdyby Jezus nam nie przekazał, nie odsłonił? Częściowo byśmy mieli jakiś obraz na przykład ze Starego Testamentu. Ale Jezus odsłania nam pewne prawdy bardziej, szerzej, więcej. I to jest niezwykłe. Czytając przypowieści, oczywiście nie zawsze one są dobrze zrozumiałe. Nawet czasami uczniowie potrzebowali wyjaśnienia. Oni sami mieli z tym problem. Ale bez jakby zrozumienia przypowieści one nie mają sensu. Czy nie przyznamy? Jeżeli ich nie rozumiemy, to mogą brzmieć jako piękna literatura, mogą jakiś tam piękny obraz przedstawiać, możemy mieć swoją wyobraźnię na ten temat, ale i tak nie wiem, o co chodzi. Ważne jest więc nie tylko samo słuchanie, ale i zrozumienie, ale też właściwa reakcja na to, co pochodzi z ust naszego Pana Jezusa Chrystusa. Słuchanie, zrozumienie i odpowiedzenie na to, co Jezus mówi ludziom, ale co i też wierzę dzisiaj do nas chce powiedzieć. Zobaczcie, Jezus wybrał swoich uczniów, wiedząc, że kiedyś zostaną posłani, sami posłani, apostołowie to inaczej posłani, aby głosić dobrą nowinę, aby głosić Ewangelię. Więc spędzał z nimi sporo czasu, przekazywał im swoje nauczanie. Więc rozumienie Ewangelii o Królestwie Bożym i właściwy sposób reagowania było nie tylko zadaniem dla jego uczniów, ale wierzę, że jest dla nas też i dzisiaj. Bardzo ważnym aspektem, ważnym tematem. A więc spróbujmy dzisiaj posłuchać, zrozumieć przypowieści, a potem właściwie zareagować na przesłanie, jakie ze sobą niosą. Zajmiemy się dzisiaj dwoma przypowieściami, które są bardzo podobne do siebie, similarne. Mówią o tym samym w inny sposób. Często tak robili. Im więcej czytamy, to więcej to zobaczymy, że żeby przedstawić pełnię pewnej prawdy, to jest ta sama prawda zawarta w dwóch obrazach, które w sposób bardziej wyrazisty, lepszy, piękniejszy, bardziej zrozumiały dotrzeć do słuchacza. I tak jest tym razem. Według Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, 44 rozdział, zaczniemy czytać właśnie dwie przypowieści. Jezus mówi takie słowa. Posłuchajcie bardzo uważnie. 45. Ponownie Królestwo Niebieskie jest podobne do skarbu ukrytego w polu, który człowiek znalazł i ukrył. Uradowany nim poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił to pole. Królestwo Niebieskie podobne jest też do kupca, który szukał pięknych pereł, a znalazłszy jedną bardzo cenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Kiedy czytamy te dwie krótkie przypowieści, one są króciutkie, prawda? Nie są jakieś bardzo skomplikowane na pierwszy rzut oka. Tak jak w przypadku poprzednich przypowieści, są one pewnym porównaniem, pewną ilustracją, obrazem ukazującym Królestwo Boże. Przedstawiają one zdecydowanie tę samą zasadę w dwóch różnych ilustracjach, w dwóch różnych obrazach. czyli można powiedzieć, wyjaśniają tą samą prawdę na dwa różne sposoby, przez analogię. Czytając jakby szerszy kontekst, cały fragment, wszystkie przypowieści przed Cebułowi i za, możemy wywnioskować, że te przypowieści były skierowane do szerszej liczby odbiorców, nie tylko do samych uczniów Jezusa. Jednak to, co ważne, to to, że Jezus mówił te dwie przypowieści zaraz po przypowieściach o ziarnie gorczycznym i o kwasie chlebowym. Pamiętacie? Mówiliśmy o tym jakiś czas temu. Pamiętacie też na pewno, że te dwie przypowieści podkreślały to, że Królestwo Boże rozwija się w sposób ukryty. Mówiły o porównaniu Królestwa Bożego do ziarna, które wpada do ziemi i nie widać go. Nie widać też zakwasu, jednak rozwijają się do czegoś niezwykłego, do czegoś bardzo, ale to bardzo wielkiego. Czyli mówiliśmy o czymś, co jest ukryte, schowane, ale jakże cenne, mające w sobie niezwykły potencjał i ogromną wartość. Wzrost ziarna i proces zakwasu, który wpływa bezpośrednio na ciasto, to coś, czego nie widać, ale też nie można tego w żaden sposób zatrzymać. Świat nad tym nie ma kontroli i te przypowieści ukazywały tą prawdę, że Królestwo Boże wzrasta do niezwykłych rozmiarów, aż do dnia, kiedy Jezus Chrystus powróci. Chociaż świat tego kompletnie nie zauważa, nie dostrzega, nie widzi. Rozważane dzisiejsze przypowieści są jakby kontynuacją poprzednich. One mówią o tym, co jest cenne i co jest ukryte. Kontynuują jakby te myśli Jezusa, o których rozważaliśmy jakiś czas temu, bodajże w październiku. Tutaj dodatkowo jest mowa o czymś, co człowiek powinien zrobić w stosunku do tego, do czego to, co jest tak bardzo cenne i ukryte, i stawia przed słuchaczami pewne wyzwania. Okazuje, że człowiek musi właściwie na to zareagować. Pod warunkiem oczywiście, że słucha się słowa Jezusa i je zrozumie. Te dwie parabole mówią o poszukiwaniu oraz o znalezieniu czegoś, co bardzo cenne, oraz o pewnej reakcji na to. O znalezieniu czegoś, co jest cenne i pewnej reakcji na to. W Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, troszeczkę wcześniej, Jezus mówił już o skarbie i o jego wartości. Nie jest jednak to coś, co powinniśmy gromadzić tu na ziemi, lecz coś, co powinniśmy gromadzić w niebie. Ewangelia Mateusza 6:19 Jezus mówi tak. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mór i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mór, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. Następnie w tym samym rozdziale Jezus mówi na temat chciwości oraz o szukaniu Królestwa Bożego najpierw bardziej niż tych rzeczy tutaj na ziemi. 6:31 Nie troszcie się więc, mówiąc, cóż będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo w co się ubierzemy, bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Jednak w 13 rozdziale, kiedy Jezus naucza na temat Królestwa Bożego, mówi o ukrytym w polu skarbie oraz o bardzo cennej, wyjątkowej i wartościowej perle. W czasach Jezusa, musimy jakby troszeczkę zrozumieć cały kontekst, znalezienie ukrytego skarbu w polu było bardzo popularnym zagadnieniem. Nie była to jakaś abstrakcja, która się wydaje. Wtedy znalezienie takiego skarbu na polu było bardzo prawdopodobne. Nie było to coś niemożliwego, tak jak dzisiaj. Chociaż kto wie, no są jacyś poszukiwania skarbu, chodzą z jakimś urządzeniem i szukają, ale skutki są różne. W dzisiejszych czasach jest zupełnie inaczej niż to, co było kiedyś. Nikt nie przechowuje pieniędzy w ziemi, nikt ich nie zakopuje. Ale w pierwszym wieku było to dość częstą praktyką. Nie było wtedy wiarygodnych banków. Jakiś tam, nie będę reklamował. Byli raczej bankierzy, którym nie ufano, więc najbardziej bezpiecznym sposobem przechowania pieniędzy było właśnie zakopanie ich w ziemi. Robiono to szczególnie w czasach niespokojnych, w czasie wojen, ale też w momencie, kiedy ktoś miał większą sumę i chciał ją zabezpieczyć. Oczywiście robił to, jak nikt nie widzi, rozglądał się i gdzieś ukrywał w miejscu, o którym nikt nie wiedział. Podobnie jak dziś lokujemy pieniądze w banku. Nie tylko zapiski historyczne mówią nam o tym, ale sama też Ewangelii ukazuje nam, że właśnie tak było. Czy pamiętacie przypowieść o talentach? 25-24 Mateusza. Mateusza 25-24. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i powiedział: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym. Żniesz, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypywałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz co twoje. Też jakby ten fragment trochę nam się jakby może rozjaśni, dlaczego on tak zrobił, ten człowiek. Ale wracając do przypowieści. Ktoś znajduje przypadkowo skarb i cieszy się, że go odnalazł, sprzedaje wszystko, co posiada, aby kupić te pole, które zawiera skarb. Wiadomo, że też według obowiązującego prawa rzymskiego i żydowskiego takie postępowanie było zupełnie legalne. On mógł legalnie nabyć ten skarb. Nie było to coś nielegalnego. Stał się prawowitym właścicielem skarbu. Czytając te dwie przypowieści, wsłuchując się w ich treść, warto zadać sobie pytanie. Co dokładnie porównywane jest z czym? Co za parabolę Jezus przedstawia i po co? Jaki jest tego cel? Co Jezus chce powiedzieć przez to do nas? Przecież nie chodzi o to, tylko że Królestwo Boże jest podobne do ukrytego w polu skarbu i tyle. No ale co z tego wynika? Tak naprawdę. Jezus ukazuje nam coś o wiele więcej, o wiele głębszego. Pojawia się pytanie, czy te przypowieści nauczają o cenności Królestwa Bożego? Czy mówią o kosztach uczniostwa? A może o tych dwóch rzeczach? Patrząc na ten fragment, na te dwa aspekty, czyli cenność i wyjątkowość Królestwa Bożego oraz koszty uczniostwa, widać wyraźnie, że one są ze sobą ściśle związane i nie da się ich w żaden sposób rozdzielić. Dlaczego tak jest? Te przypowieści pokazują, że nikt nie jest gotów dużo zapłacić za coś, co nie jest przekonane, że jest cenne. Pomyślmy sobie jedną rzecz. Czy jesteśmy w stanie zapłacić dużą cenę za coś, o czym nie mamy przekonania, że jest cenne? Przykładowo, kupujemy zegarek i on kosztuje bardzo dużo. Nawet nas nie stać może na niego. Może kredyt trzeba zaciągnąć. Ale nie mamy w sercu przekonania, że to jest cenne, że to jest niezwykłe, że to jest niezwykły produkt. To jest najwyższa półka, szwajcarska. Nie wiem, czy szwajcarska. Perfekto. Najlepsza linia produkcji. Jesteś w stanie zapłacić za coś, co nie masz przekonania, że to w ogóle działa. Podobnie jest też z tym, że nikt nie jest gotów zostać uczniem Jezusa, jeśli nie jest przekonany, że Królestwo Boże, które Jezus prezentuje, jest tego warte. Zresztą pamiętamy, co Jezus powiedział we fragmencie innym, w Ewangelii Łukasza 14:26, mówiąc: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, i żony, i dzieci, braci, i sióstr, a nawet życia swojego, nie może być moim uczniem. Można w związku z tym powiedzieć, że przesłanie tych przypowieści bardziej skupia się na reakcji człowieka, który znajduje skarb, niż na samym skarbie jako takim. Jezus nie mówi po prostu, że Królestwo Boże jest cenne, wielki skarb, lecz wskazuje na właściwą reakcję na znalezienie Królestwa Bożego, które jest niezwykle cenne. Jaka to reakcja? 44 werset. Człowiek znalazł i ukrył, uradowany nim. Poszedł, sprzedał wszystko, co miał. Kupił to pole. Zobaczcie. Wszystko, co miał. 46 werset. A znalazłszy jedną bardzo cenną perłę. Poszedł, sprzedał wszystko, co miał. Jezus w tej przypowieści chce pokazać, że Królestwo Boże, które On reprezentuje, jest tak cenne, że nie da się z Nim niczego porównać. Jest warte więc wszystkiego, co posiadamy. Absolutnie wszystkiego, co posiadamy. Ma większą wartość, niż możemy sobie to wyobrazić. A ono właśnie nadeszło wraz z przyjściem Jezusa. Kiedy Jezus rozpoczyna nauczać na temat Królestwa Bożego, mówi do ludzi właśnie przypowieściach. Ale na początku tego wszystkiego mówi do nich takie słowa. Posłuchajcie, ciut wcześniej, 13:16, Mateusza. 13:16. Jezus mówi, ale błogosławione wasze oczy, bo widzą, i wasze uszy, bo słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło widzieć to, co wy widzicie, ale nie zobaczyli. I słyszeć to, co wy słyszycie, ale nie usłyszeli. Jezus mówi, błogosławione wasze oczy, które mogą zobaczyć, i uszy, które mogą usłyszeć. Szczęśliwe, wielcy prorocy i sprawiedliwi mówili o tym w czasie. Oni wypatrywali tego czasu. Oni chcieli widzieć ten moment, kiedy Mesjasz przyszedł i chodził po tej ziemi. Ale się nie doczekali. Jezus mówi, szczęśliwe wasze oczy, że możecie to widzieć. Bo Królestwo Boże przyszło do was. Jezus zaczyna nauczać na temat Królestwa Bożego. To wszystko Jezus mówi, dzieje się na waszych oczach. Ten człowiek, który sprzedał wszystko, aby móc kupić pole zawierające ten skarb, ukazuje, że nie jest to wielkie poświęcenie, ponieważ on wie, zna wartość tego i jest w stanie sprzedać wszystko. Podobnie jest z tym, kto rozumie prawdziwe znaczenie, kim jest Jezus. I zna wartość Królestwa Bożego, którego On reprezentuje. Nie jest tak, wiecie, że dla mnie tak ciężko jest przyjść na to nabożeństwo. To jest takie poświęcenie. To jest poświęcenie, żeby przeczytać te 10 minut Biblię w ciągu, wiecie, ja się napracowałem. To nie jest żadne poświęcenie. To nie jest żadne poświęcenie, pozostawienie rzeczy, pozostawienie wszystkiego, kiedy znasz wartość Jezusa Chrystusa, kiedy wiesz, kim On jest, kiedy poznajesz Jego osobę. Bo wiesz, że otrzymujesz coś o wiele bardziej wartościowego. Pytanie, czy potrafimy dostrzec tą wielką wartość Królestwa Bożego? I czy potrafimy odkryć tą prawdziwą wartość w Jezusie Chrystusie. Bóg Ojciec dał Mesjasza na ten świat, aby ten świat przez Niego został zbawiony. Ale tak jakby ukrył go na tej roli. Kiedy człowiek to odkrywa, kiedy zobaczy to, co jest czasami zakryte, zobaczy tą wartość w Jezusie Chrystusie, jest gotowy sprzedać wszystko, aby stać się uczestnikiem Królestwa Bożego, aby posiąść tą rolę i mieć prawdziwą społeczność z Jezusem Chrystusem. Zrobi człowiek wszystko. Uwierzcie mi, jeśli to zobaczy, jeśli zobaczy, kim jest Jezus Chrystus, jest w stanie zostawić wszystko, absolutnie wszystko. Pozorna strata okazuje się niezwykłym zyskiem. Staje się częścią potężnego, nieskończonego Królestwa Mesjasza, którego nadejścia tak wszyscy gorliwie i bardzo mocno oczekiwali. Królestwo jest ukryte i może, a wręcz powinno być odnalezione. Mimo, że jest ukryte, można go znaleźć. Jest ukryty dla tego świata i ten świat nie widzi żadnej wartości w Jezusie. Nie widzi Jezusa, który ma wartość. Popatrzcie teraz na ten czas tak zwany świat. Gdzie ten świat ma wartość? Gdzie widzi ten świat wartość? Gdzie dla niego są te skarby? Tam, gdzie ich serce gnie najbardziej. Tam, gdzie dzisiaj jest handlowa niedziela. Podejrzewam, że popatrzcie, tu jest wolnych dużo miejsc. My mówimy o Jezusie. Tam jest świątynia, inna świątynia, inne skarby. Tak człowiek by nie miał tego wszystkiego. Ale jeśli człowiek naprawdę odkryje, kim jest Jezus oraz czym jest Jego Królestwo, wtedy będzie gotowy zostawić dosłownie wszystko. Nawet to, co najcenniejsze. Nawet to, co najcenniejsze. Co dla Was jest najcenniejsze w życiu? Pomyślmy. Dla wielu najcenniejsze jest życie. Żeby żyć, wszyscy zrobią wszystko. Wykonają wszystko. Zresztą mamy takie czasy, to chyba komentować za dużo nie trzeba. Wszystko ludzie zrobią, żeby ochronić swoje życie. Życie jest najcenniejsze. A co Jezus dał najcenniejszego? On dał swoje życie. To, co miał najcenniejsze, po to, żebyś ty zyskał to, co najcenniejsze. Żebyś miał życie. Ale nikt nie chce po to sięgać, może nie wie. Tak niewielu sięga po to. Innymi słowy, ukryte królestwo jest obecne i czeka na to, abyśmy je rozpoznali i poznali jego wartość, poznali wartość społeczności z Jezusem, jak ona jest bardzo cenna, jak bardzo cenna jest jego ofiara, jak bardzo cenna jest wolność w Jezusie Chrystusie, którą on przyniósł, którą Jezus przyniósł. Wartość wolności. Dla kogo wartość wolności jest cenna? I teraz, kiedy człowiek to odkryje, na roli swojego życia powinien właściwie na to zareagować. Teraz 40. Uradowany nim poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił to pole. To jest reakcja, którą Jezus mówi, kiedy ty odkryjesz skarb. To jest właściwa reakcja na to, kiedy zobaczysz skarb. On jest tak cenny. On jest tak cenny. Dla mnie wielkim przykładem tego, o czym mówimy, jest życie apostoła Pawła. Możemy przeczytać, jak Paweł ujrzał i zareagował na Królestwo Chrystusa i na to, kim w ogóle jest Jezus. Jak bardzo cenny jest w jego życiu. List do Filipian, 3:8. Paweł mówi takie słowo, posłuchajcie. Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa, Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem. Wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa. Paweł to zobaczył. Zobaczył, kim Jezus jest i czym jest Królestwo Chrystusa. Mówi, wszystko utraciłem, aby zyskać Chrystusa. Fałszywi nauczyciele, którzy podążali za Pawłem, oni nalegali na Pawła, aby on ściśle podporządkował się judaizmowi wraz z jego rabinicznymi tradycjami. To był warunek zbawienia, bycia zbawionym w Chrystusie Jezusie. Nie urzucali Chrystusa, ale mówili, że Paweł musi wszystkie tradycje, wszystkie rabiniczne tradycje, on musi się nimi podporządkować. Odpowiedź była taka, że Paweł jako faryzeusz z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, przeszedł przez wszystkie wymagania judaizmu. Przez wszystkie. On mówi o sobie trochę wcześniej, co do zakonu człowiek nienaganny. Jednak poskromienie grzechu było dla niego absolutnie nieskuteczne. Czy wręcz niemożliwe do osiągnięcia. W Chrystusie Paweł znalazł to wszystko. Wszystko tego, czego potrzebował Paweł, on znalazł w Jezusie Chrystusie. To, co było dla niego zyskiem, teraz wydawało się w porównaniu z tym, co zyskał, śmieciem czy fekaliami wręcz, jak Paweł dosłownie o tym mówi, jeszcze tam inne słowo można mówić, nie będę się wyrażał, ale Paweł tak to mówi, że to wszystko stało się tylko gnojem, śmieciami w porównaniu z tym, co Paweł zyskał. Paweł znalazł ten drogocenny skarb i z radością się jemu poświęcił. Wszystko inne poświęcił, aby go nabyć. Jak Paweł pisze, żeby tylko zyskać Chrystusa. On wszystko stracił, żeby tylko zyskać Chrystusa. I zatrzymać ten skarb jako coś, co daje mu zwycięstwo w życiu. Czasami może tego nie rozumiemy, ale istota judaizmu nie była wcale zewnętrzna. My czasami patrzymy na Żydów, że oni wykonują jakieś rytuały i tak czasami łatwo ich porównujemy do tego, że to są tacy ludzie, jak w tradycyjnym kościele wykonują jakieś czynności, a tak naprawdę wewnętrzna sfera się kompletnie nie liczy. Tak nie jest. Oni to wszystko robią dlatego, żeby zyskać tą wewnętrzną harmonię, można powiedzieć, czy jakby przemianę wewnętrzną. To była dla nich istota tego wszystkiego. Po to wszystko jest. Żeby mieć społeczność z Bogiem. Zresztą o tym Paweł pisze w liście do Rzymian. On mówi, że prawdziwe obrzezanie było wyzwoleniem z tego grzesznego życia. To, co nie mogło być osiągnięte przez przepisy prawa, ale mogło być osiągnięte tylko i wyłącznie przez krzyż Chrystusa. Dlatego Jezus stał się dla niego tak celny. On go wyzwolił z tego błędnego koła. Grzechu i śmierci. Jezusa śmierć na krzyżu. Więc moi drodzy, każdy z nas również w modlitwie, w pokorze powinien nauczyć się poznawać Jezusa w intymnej, osobistej społeczności. Musi się spotkać z Nim, każdy z nas. I zobaczyć, że w Nim jest prawdziwe życie. Że jestem prawdziwy skarb. Musisz mieć osobiste spotkanie z Jezusem. Tak jak Paweł miał osobiste spotkanie, gdzie Jezus pokazał mu siebie. Musisz poczuć ten, można powiedzieć, puls Jego zmartwychwstałego życia. Doświadczyć mocy Jego śmierci i zmartwychwstania i odpowiedzieć na wezwanie czy zaproszenie do nowego życia, które Jezus ma dla Ciebie. Ale to nie wszystko. W drugim porównaniu, w drugim obrazie Jezus używa obrazu kupca, który poszukuje cennych pereł. W Starym Testamencie sama istota perły, słowo perła w ogóle nie występuje. W czasie Nowego Testamentu perła była uważana za najbardziej wartościową. Samo słowo perła, czyli greckie margaros, oznaczało coś bardzo wyjątkowego, coś niezwykłego, coś bardzo cennego. Teksty Nowego Testamentu ukazują nam to, jak bardzo była cenna perła. Na przykład noszenie pereł i biżuterii oznaczało szczyt bogactwa. Ktoś, kto przyozdabiał się w perłę, był kimś wyjątkowym, był kimś bardzo bogatym. Szczyt bogactwa. Nie wiem, jak można to porównać do dzisiejszych czasów, ale możemy sobie tam wyobrazić kogoś bardzo bogatego, kto się przyozdabia w takie luksusy. Na przykład noszenie pereł jako biżuterii. Paweł o tym mówi do Tymoteusza, dając pewne rady dla niego jako biskupa, jak należy postępować w Kościele Jezusa Chrystusa. I mówi słowa skierowane do zamożnych kobiet. Posłuchajcie, 1 Tymoteusza 2,9, Paweł mówi tak. Podobnie też kobiety niech się zdobią ubiorem przyzwoitym, ze wstydliwością i umiarem, nie zaplatanymi włosami albo złotem, albo perłami, albo kosztownymi strojami. Taki ubiór był uznawany za szczyt bogactwa, który stawiał pewne niewiasty wyżej od innych, a tak nie miało być w Kościele Jezusa Chrystusa. Dlatego Paweł mówi w 10 wersecie, że te kobiety mają się pozdrawiać dobrymi uczynkami, jak przystoi kobietom, które uznają się za pobożne. Więc to były perły. Nowe Jeruzalem, opisane w Księdze Objawienia Jana, jest opisane jako te, które posiada ogromne perły jako bramy. Objawienie Jana 21, a 12 bram to 12 perły. Każda brama była z jednej perły. A rynek miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło. Jeśli jednym z budulców niebieskich rzeczy są właśnie perły, One ukazują, jak bardzo drogocenna i wyjątkowa jest ta niebiańska rzeczywistość. Żeby sobie trudno wyobrazić. I znowu pytanie jest, co dokładnie z czym jest porównywane w przedstawionym obrazie przez Jezusa? Myślę, że tak jak samo w poprzednim tym obrazie, że nie jest jakby samo w sobie porównanie tylko do perły i tyle. Nie wiadomo, o co chodzi. Bo to nic nie zmienia w nas, nic nie pokazuje więcej. Ale znowu Królestwo Boże porównane jest do procesu, pewnego procesu. Kupiec widzi cenną perłę. Jego reakcja jest taka, że sprzedaje wszystko, co ma, więc nie zostaje mu nic. Jeżeli sprzedaje wszystko, co ma, jesteś goły i wesoły, tak jakbyśmy powiedzieli to naszym żargonem. Ale on robi po to, ten zabieg, aby móc kupić tą jedną najcenniejszą perłę. Przysłaniem, takim jak w poprzedniej tej przypowieści, jest to, że Królestwo Boże jest tak cenne, że jesteśmy gotowi oddać wszystko, co mamy, aby je otrzymać. Jezus mówi o tej samej rzeczy, trochę z innej perspektywy. Poprzedni obraz ukazywał człowieka, który odkrywa na roli coś niezwykle cennego, jakby nie szukając tego specjalnie, nie poszukując tego. Drugi obraz ukazuje człowieka poszukującego coś bardzo wartościowego. Szuka coś bardzo wartościowego. Szuka pięknych perłów. Ale to, co znalazł, całkowicie przewyższyło jego oczekiwania i jest gotowy, tak jak w poprzednim obrazie, sprzedać wszystko, co ma, aby stać się właścicielem tego. Apostoł Piotr, cytując Księgę Izajasza, 28 rozdział, 6 werset, pisał takie słowa w swoim pierwszym liście. Posłuchajcie. Pierwszy Piotra, rozdział, 6 werset. Dlatego mówi Pismo, cytuję Izajasza. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dla was, którzy wierzycie, jest On cenny. Dla nieposłusznych zaś ten kamień, którzy odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Werset wcześniej Piotr pisze, że wy sami, jako żywe kamienie, jesteście budowani w duchowny dom. Kiedy dotykamy żywego kamienia, żyjemy, zaczynamy żyć i zaczynamy dotykać innych, którzy znowu dotykają żywego kamienia. I w ten sposób zaczyna świątynia rosnąć. Jeśli Chrystus nie jest dla ciebie żywym kamieniem, nie jest tym cennym, wybranym drogocennym, on będzie twoją zgubą. Jednak dla was, Piotr mówi, którzy wierzycie, jest on cenny, właściwie drogocenny, takie greckie słowo atimos, najbardziej zacny, najbardziej drogocenny, najlepszy, z największą reputacją, najważniejszy po prostu. Wydaje się to oczywiste dla nas, jak tu myślę siedzimy. Jednak ten drogocenny kamień został odrzucony przez budujących. Podczas znoszenia świątyni Salomona kamień o dziwnym kształcie wysłany z kamieniołomu leżał przez wiele miesięcy w splątanych zaroślach. Niezauważany zupełnie. Ukryty. Nie widać go. Budowniczowie zastanawiali się, potrzebowali pewnego kamienia i poszukiwali takiego kamienia, który by pasował. Pewne najważniejsze miejsce budowy. Ale tamten się wydawał bezwartościowy, nie pasujący do niczego. Został odrzucony. Odrzucony przez budujących. Aż nagle odkryto, że nagle do umieszczenia w miejscu, gdzie zbiegają się dwie ściany świątyni, ten kamień pasuje idealnie. I może podtrzymać tak naprawdę całą budowlę, stając się kamieniem węgła, czyli tego kąta. Został więc umieszczony na właściwym miejscu i odtąd w świątyni zajmował właściwe miejsce. Do tego wydarzenia odnosi się Psalm 118, werset 22 i też o tym Jezus mówi, mówiąc o sobie. Ale to pokazuje pewien niezwykły obraz, jak często człowiek tak właśnie traktuje Jezusa i Jego Królestwo, które On reprezentuje, nie dostrzega tego, że jest On kamieniem, na którym się opiera cała budowla swojego życia. Dla niektórych to staje się mało rzeczywiste, mało realne. Są inne rzeczy ważniejsze. Są sprawy ważniejsze, na których mogę polegać. Są przyjaciele. Jestem zabezpieczony. Ale nagle okazuje się, że to On jest tym kamieniem. Bo to sam Bóg przez usta Izajasza powiedział: oto ja kładę na Sionie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Kto w Niego wierzy, nie zawiedzie się. Rozumiecie to? Nie zawiedzie się. Nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, nie są cenne. Człowiek szuka coś bardzo wartościowego. Szuka. Pyta, gdzie znajdę tą drogocenną perłę. Szuka pięknych perłek, jednak to, co znalazł, przewyższyło całkowicie jego oczekiwania. Nie spodziewał się, że to będzie tak wyjątkowe. Więc jest gotowy sprzedać wszystko, aby stać się właścicielem tej perły. To jest bardzo szokujące, co Jezus mówi. Ja nie odkrywam Ameryki, ale wiecie, kupiec nie jest po to, żeby coś nagle zobaczył, się napalił i sprzedał wszystko i wziął coś tam. Znacie takiego kupca? Kupiec był po to, żeby coś kupić, potem drożej sprzedać, potem, wiecie, handel. Człowiek poszukujący piękny perły. Ten obraz pokazuje, że to, co on zobaczył, to było coś niezwykłego. Szokującego. Był gotowy sprzedać wszystko. Ten obraz jest niezwykły. Te dwa obrazy są. Te dwa obrazy w uderzający sposób konfrontują i zmuszają słuchaczy do przemyślenia tego, co tak naprawdę w moim życiu jest najważniejsze. Co tak naprawdę w moim życiu jest najważniejsze. Przesłanie tych przypowieści, zresztą tak jak wielu innych fragmentów Słowa Bożego, czy Ewangelii, czy listu, jakby pokazują takie dwa rodzaje słuchaczy, którzy słuchają i reagują, oraz tych, którzy słuchają, ale jest im zupełnie obojętne. Większość ludzi odrzuca i nie uznaje skarbu i perły, będąc na takiej, można powiedzieć, szerokiej drodze. Nie zastanawia się nawet. Ale są tacy, którzy rozumieją i rozpoznają wartość Królestwa Bożego oraz wartość Jezusa Chrystusa. I dla nich to przynosi przesłanie wielką radość, niezwykłą radość. Pytanie, do której grupy należysz? To, co Chrystus uczynił dla nas, jest bardziej wartościowe niż to, co posiadamy. Absolutnie. Nasza reakcja na Ewangelię, dobrą nowinę o Królestwie Bożym, Królestwie Jezusa Chrystusa wymaga bardzo radykalnej i natychmiastowej reakcji. Nie można zachować jednocześnie naszych własnych skarbów, priorytetów naszych w naszym życiu, a jednocześnie skarbu Królestwa Bożego. Ci, dla których Królestwo Boże, Jezus Chrystus, jest najwyższym priorytetem w życiu, wejdą do Niego i rzeczywiście odnajdą ten skarb. Wtedy bardziej zrozumiane są słowa Jezusa, który powiedział Mateusza 6:31, czytaliśmy już ten fragment. Nie troszcie się więc, mówiąc, cóż będziemy jeść, albo cóż będziemy pić, albo w co się ubierzemy, bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. A więc, moi drodzy, nie troszczmy się o te codzienne rzeczy. I nie mówię to tak, wiecie, no nie troszczmy się. Zobaczcie na słowo. Zobaczcie na prawdę, którą Jezus dzisiaj do was chce powiedzieć. I wtedy powiedz, faktycznie tak jest. Faktycznie tak jest. Jezus mówi, one będą tobie dodane, bo Ojciec wie, że tego wszystkiego potrzebujemy. Ale niech Jezus Chrystus i Jego Królestwo będzie na pierwszym miejscu w twoim życiu. Nie bój się, że coś utracisz. Możesz raczej zyskać wszystko. Jezus mówi nie tylko to, że Królestwo Boże jest tak bardzo cenne, ale wskazuje tobie, żebyś właściwie zareagował. Nie tylko wiedz o tym, że tak jest, bo wiedza nic ci nie da. Jak będziesz wiedział o tym i powiesz, no tak jest, ale zareaguj właściwie. I to Jezus dzisiaj chce powiedzieć do nas. Zareaguj na to. Zareaguj na to. Ujrzyj i zareaguj. Jak nie widzisz, to zawołaj, żebyś zobaczył, żebyś odszukał, ale może trzeba szukać, jak ten kupiec. Ustaw w swoim życiu właściwe priorytety. Może jest dzisiaj właśnie czas, żeby spojrzeć na swoje życie z perspektywy tych dwóch przypowieści. I poznać wartość Jego ofiary, Jego wolności, Jego osoby. Jak bardzo ważne jest w naszym życiu. Tobie i sobie, wam wszystkim życzę z całego serca. Amen. 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 Powstańmy.